Miała jeszcze pragnienie, żeby mieć sprawę ze Szczerbicem. Mieć sprawę znaczyło teraz walczyć z nim i pokonać. Właściwie nic jej złego nie zrobił, a była względem niego usposobiona nienawistnie. Można by powiedzieć, że jeżeli jeszcze czuła cokolwiek poza zmysłowością i żądzą dosytu, to była właśnie duchowa nienawiść do Szczerbica. On to, czuła, przestrzelił Łukasza. On ją tym swoim strzałem wydobył z domu i oddał w ramiona Łukasza. On ją zgubił, wcale o tym nie wiedząc. Nie pocałował jej ust, a zepchnął ją z krużganku kościoła na podwórze lupanaru. Gdyby nie to, że ją zepchnął, może by ją był spotkał i pokochał czystą miłością. Taką miłością, jaką ona kochała Łukasza. Dans le véritable amour, c'est l'âme qui enveloppe le corps. A chciałaby być kochana czystą miłością przez Szczerbica. Krążyć z nim w zaświecie sztuki, chodzić z nim ręka w rękę po schodach muzyki. O, nienawidziła Szczerbica i marzyła nieraz tajemnie, żeby go zepchnąć z krużganku kościoła, z najwyższego gradusa jego przecudnej, wyzwolonej muzyki na cuchnący bruk lupanaru. Z osób, które poznała czasu pobytu w Wiedniu, dwie zainteresowały ją bliżej. Ponieważ instynktownie i odruchowo nienawidziła Żydów, których u bandla bywało mnóstwo najrozmaitszych, a przede wszystkim giełdziarzy, madziarskich patriotów, tak zwanych publicystów, bankierów, jakichś pośredników i spekulantów, znających się na wszystkich ludzkich sprawkach, wreszcie oczywistych oszustów, więc z rozkoszą zwracała uwagę na rodaków. Pewnego wieczora odezwał się do niej u Ronachera po polsku jegomość szczupły, niemal chudy, wygolony i wystrzyżony tak dalece, że jego głowa była gładka i okrągła jak kościana gałka. Pracując usilnie myślami, Ewa przypominała sobie, że to ten człowiek siedział swego czasu razem z pochroniem w cukierence dalekiego miasta, kiedy to do chorego Łukasza przyjechała. Był to Płaza Spławski, który zresztą nie używał oficjalnie hrabiowskiego tytułu. Ubrany był w jakiś czarny, beszowy kostiumik i buciki pochodzenia rosyjskiego, których cholewy były skutecznie ukryte pod nogawicami spodni. Kołnierzyka koszuli jakoś nie było widać za stojącym kołnierzem kurteczki, może zresztą przez oryginalność. Płaza Spławski miał wybite lewe oko. To oko było zasłonięte dwiema powiekami, które nie schodziły się całkowicie. Przez tę szczelinę biaława masa przezierała jak spokojna pustka. Dół, w którym jak w więzieniu bytowało owo oko, przerośnięty był kilkoma szwami idącymi ku brwiom i w kierunku nosa. Drugie oko patrzyło i pilnowało spraw świata za obadwa. Płaza Spławski był małomówny. Jego twarz sucha i jakby wyrżnięta z kości była zawsze nieruchoma, spokojna, zimna i bez uśmiechu. Trudno by nawet było wyobrazić sobie na tej twarzy uśmiech. Można by powiedzieć, że uderzały w niej wyżłobione rysy smutku, gdyby nie to, że ów smutek był tak specjalnego rodzaju. Drzemała w tej fizjonomii jakaś niewesoła, a groźna rozwaga, czujna baczność wielkiego rozumu, która wątpi o wartości przedsięwzięć. Z paru wzmianek pochronia Ewa domyśliła się, że to Spławski właśnie nosi niezbyt polskie zawołanie drania. W istocie okazało się później, że razem byli na wojnie transwalskiej. Razem prowadzili interesy w Klondike i innych punktach globu. Płaza Spławski był poddanym francuskim, obywatelem Rzeczypospolitej. Do jakiej narodowości sam się zaliczał, tego nie deklarował publicznie. Mówił najlepiej po francusku, ale równie chętnie posługiwał się językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim. Bandl nazywał go ironicznie kapitanem. Jakaś kariera wojskowa musiała w rzeczy samej poprzedzić inne epoki życia Płazy, gdyż w pewnych okolicznościach Wspominał o Tonkinie, o Kochinchinie, jako o miejscach, które dobrze zna, oraz lubił patrzeć na wojsko. Słabo ożywiał się, gdy mówiono o rzeczach wojskowych. I coś jak powiew współczucia łagodziło wówczas surowość jego twarzy. Obecnie Płaza Spławski był w niedostatku. Nikt nie przychodził mu z pomocą, czy też on od nikogo pomocy przyjąć nie chciał. Dość, że żył w okrutnym, bezgranicznym poniżeniu. Na przyjęciach u bandla nic nigdy nie jadł, nie pił i nie palił. Jeżeli tam bywał wśród wystrojonych giełdziarzy, to widocznie tylko za interesami. Mieszkał w tak nędznym hoteliku, gdzieś w bocznej uliczce od Maria Hilferstrasse, że Ewa z drżeniem wkroczyła tam, kiedy szukała go razem z pochroniem. Pamiętała tę chwilę. Korytarzyk był tak wąski, że tylko jedna osoba mogła się tamtędy przecisnąć. Słabo pełgał gaz i nie rozpraszał mroku.